On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Miesiąc maj jest miesiącem szczególnym dla naszej diecezji również. Nie mówię tutaj o miesiącu maryjnym, oczywiście to wszyscy wiemy. Miesiąc maj jest zawierzeniem Najświętszej Marii Panny. Do niej się modlimy w sposób szczególny, ale miesiąc maj to także taki miesiąc, w którym w naszej diecezji i wielu innych diecezjach są święcenia. Akurat w tym roku wypadają zarówno święcenia diakonatu, jak i święcenia prezbiteratu w miesiącu maju. I dlatego też, idąc do tego ostatecznego tematu, o którym będę mówił za miesiąc, czyli o Eucharystii, należy powiedzieć troszeczkę o kapłaństwie, o tym, jak na to kapłaństwo patrzono przez wieki, czy były z tym jakieś problemy, do czego Kościół przez wieki wzywał kapłanów i do czego wzywał świeckich, a propos kapłaństwa właśnie. Proszę Państwa, kapłaństwo w Kościele katolickim, kapłaństwo w chrześcijaństwie w ogóle, według naszej wiary, powstało dlatego, żeby dzieło Chrystusa no nie zanikło, nie było tylko pewnym pięknym wspomnieniem i trwało w takiej naszej myśli, ale żeby się rzeczywiście realizowało codziennie. Realizuje ono się codziennie właśnie w sakramencie ołtarza. I głównie dla Eucharystii zostało kapłaństwo ustanowione. Są dwa sakramenty, które są niezbędne dla naszego życia, to jest sakrament pokuty i sakrament Eucharystii, Najświętszy Sakrament. I do tych dwóch sakramentów niezbędni są nam kapłani. Istnieje jeszcze oczywiście sakrament bierzmowania, tutaj mamy potrzebę posiadania biskupa. Natomiast nasz kolejny sakrament, czyli sakrament małżeństwa, sakrament chrztu, to są sakramenty, które może udzielać każdy, tak? Tak jak mówiłem Państwu to wcześniej. Kapłaństwo też jest sakramentem, jest jednym z tych sakramentów, które na naszej duszy wypala taki znak, którego nie da się, jakby to powiedzieć, pozbyć, tak jak z sakramentem chrztu. Nie można tego się pozbyć do końca życia, nawet jeżeli zostajemy zwolnieni z posługi kapłaństwa albo zostajemy wyrzuceni ze stanu kapłańskiego, bo przecież takie rzeczy też się zdarzają, to cały czas w sensie duchowym na duszy tego człowieka jest pewien niezmazywalny znak. Oczywiście poza ofiarą mszy świętej kapłani także przez wieki wykorzystywani byli do innych rzeczy, także do takich życiowych, jak właśnie zarządzanie majątkiem kościelnym, ale także do prowadzenia kultu publicznego. Dlatego też nie dziwota, że kapłaństwo było bardzo mocno atakowane przez wieki i Kościół przez wieki kapłaństwu się przyglądał i pewne tworzył, jakby powiedzieć, dokumenty i praktyki, które to kapłaństwo miało chronić. Dokumenty Kościoła stanowią wyraz takiej podwójnej troski, jeżeli chodzi o kapłaństwo. Po pierwsze, obrona samego kapłaństwa, tak, jako sakramentu ustanowionego przez Chrystusa, ale także, o czym też będę mówił i wielu moich przyjaciół kapłanów może już być nie do końca zadowolonych, oraz wymagania od kapłanów wysokiego stopnia życia moralnego i duchowego. Kapłani mają być oficerami w armii Boga. I nie dlatego, że zostali, jakby powiedzieć, tam postawieni przez przypadek, ale dlatego, że swoim życiem świadczą o tym, co głoszą. To jest takie założenie Kościół miał od początku i w całej, można powiedzieć, tradycji kościelnej to wysokie wymagania moralne, duchowe dla kapłanów są ustanawiane i nie ma co uciekać przed tym tematem i udawać, że tak nie jest. Kapłaństwo przez wieki dzieliło się na wyższe i niższe kapłaństwo. Skąd te niższe i wyższe święcenia? Oczywiście te święcenia niższe wynikały z tradycji apostolskiej Kościoła, ale nie z jakiejś tradycji późnej, na przykład średniowiecznej. Mamy taki tekst świętego Korneliusza, to jest list do Fabiusa, biskupa Antiochii, w której święty Korneliusz wymienia całą hierarchię kościelną w Rzymie. To był rok, przypomnę, 251. I on tam podaje cały, jakby powiedzieć, stan kościoła rzymskiego i mówi tak. Wiedział przecież, jakby nie wiedział, że nasza społeczność liczy 46 kapłanów, 7 diakonów, 7 subdiakonów, 42 akolitów, 52 egzorcystów, lektorów i ostariuszy oraz ponad 1500 ubogich pod opieką wdów. Czyli wylicza coś co funkcjonuje. Dla niego, on nie pisze w tym liście, wiesz, jest coś takiego jak subdiakonat, wiesz, są święcenia niższe, święcenia wyższe. O tym nie było nic w Piśmie Świętym, ale my coś takiego w Rzymie mamy. Nie, on po prostu podaje informację, tak? Jasną informację, że coś takiego jest, żebyś wiedział. I tak naprawdę z tego tekstu wynika, że te święcenia niższe w kościele były rzeczą normalną i tak naprawdę funkcjonowały. I rzeczywiście podczas tych święceń niższych człowiek otrzymywał tonsurę, czyli to było takie wycięcie włosów na czubku głowy. I to rzeczywiście od tego momentu człowiek był zaliczany do stanu duchownego, chociaż jeszcze nie był księdzem. Dziś stan duchowny to nam się kojarzy księża, tak? Również diakoni. Natomiast wtedy człowiek, gdy dostawał tonsurę, był zaliczany do stanu duchownego i mógł z tego stanu jeszcze odejść w trakcie tej formacji do stanu kapłańskiego. Celibat bowiem obowiązywał od subdiakonów, później od diakonów i dzisiaj jest wymagany właśnie od diakonów. To diakoni podczas swoich święceń przyrzekają celibat. Kapłani już tego tak naprawdę nie robią. Skąd mamy te informacje o celibacie? Kiedy on się rozpoczął? Czy rzeczywiście był chciany przez Chrystusa? Synod w Elwirze to jest Hiszpania. Tam się spotkało 19 biskupów, 27 prezbiterów, ale także świeccy. To był rok około 300, czyli jeszcze przed Konstantynem. Czyli jeszcze przed tym, jak religia chrześcijańska stała się religią ogólnopaństwową z jakąś misją dla państwa. Ten synod zabrania stanowczo, aby biskupi, kapłani i diakoni oraz wszyscy duchowni będący w służbie ołtarza współżyli z żonami i mieli dzieci. Kto by zaś to czynił, powinien być pozbawiony godności duchownej. I to jest ta pierwsza informacja o celibacie. Czy ten celibat funkcjonował, że tak wszyscy kapłani żyli w celibacie? No nie. I to jest prawda, którą trzeba przyjąć. Kościół wschodni do dziś do celibatu podchodzi zupełnie inaczej. Kościół zachodni, nawet do papieża Piusa XII, to jest XX wiek, kiedy papież Pius XII pisze encyklikę o kapłaństwie na 50-lecie swojego kapłaństwa, mówi o celibacie i co chwilę podkreśla, że godność celibatu kapłana zachodniego nie wyklucza godności kapłana wschodniego, który tego celibatu nie ma. I kilka razy to podkreśla, aby obrządki wschodnie no w żaden sposób nie poczuły się, że papież ich tam poucza albo chce cokolwiek u nich zmieniać. Celibat jednak w kościele zachodnim bardzo mocno zaczął funkcjonować i wielu twierdzi, że to z powodu beneficjów, czyli z powodu tego, że otóż jak proboszcz się dorabiał, miał dzieci, to chciał to dzielić ten swój majątek na swoje dzieci. No i to jest oczywiście bajka, ponieważ wszystkie przepisy kościelne mówiły o tym, że jeżeli się zostawiało testament, a to był obowiązek, i z tego co wiem chyba jest nawet do dzisiaj, to należało uwzględnić tylko swoje dobra. Absolutnie nie wolno było rozporządzać dobrami kościelnymi, a nawet jeżeli ktoś to zrobił, to wtedy testament prawnie był anulowany na poziomie nie tylko kościelnym, ale także państwowym, ponieważ to był ten czas, kiedy te rzeczy się zasklepiały. Skąd w związku z tym ta chęć celibatu? No głównie dążeniem do świętości Chrystusa, który był celibatariuszem, tak? I nie miał ani żony, ani dzieci. Ale czy ci wszyscy kapłani rzeczywiście byli celibatariuszami w kościele rzymskim? Nie. Przez prawie 1500 lat tak nie było i wielu kapłanów, zwłaszcza niższych, duchowieństwa niższego, miało żony. Pytanie było, co, kiedy chciano zrobić krok wyżej? No bo rzeczywiście na przykład do subdiakona można było mieć żonę i byłeś w stanie duchownym, będąc akolitą na przykład, miałeś pewne beneficja, na przykład zarządzałeś jakimś majątkiem kościelnym, ale chciałeś zrobić krok do przodu i zostać kapłanem. Co wtedy z żoną? Otóż na przykład prawodawstwo polskie średniowieczne mówiło o tym, że z taką żoną należy żyć dalej, tylko nie wolno z nią współżyć, ale nie wolno też jej oddalać. I tak w średniowieczu do Soboru Trydenckiego Kościół rozwiązywał tą sprawę. Czy to można było utrzymać? Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo gdybym ja dzisiaj chciał zostać kapłanem i nagle miałbym żyć z moją żoną, a z nią nie współżyć, to ja nie wiem, czy bym był w stanie to zrobić. Natomiast wtedy takie było ogólnie prawodawstwo. Oczywiście był też problem tego, że wielu kapłanów miało gdzieś to prawodawstwo. Dlaczego miało to gdzieś? To zaraz sobie powiemy. Głównie dlatego, że przez wieki kapłanami zaczęli zostawać ludzie wokół parafii. To jest rzecz, która w jakiś sposób zmieniła się po tym wielkim najeździe pogan, o którym już Państwu wielokrotnie mówiłem. Kiedy religia rzymska, czyli obrządek rzymski był w ramach Imperium Rzymskiego, to funkcjonowało w pewien sposób, ale potem przewaliła się przez tą Europę horda barbarzyńców. Kościół przetrwał tą hordę, ale zaczął troszeczkę inaczej funkcjonować. I nawet w tych miejscach misyjnych, takich jak na przykład Polska, bo w pewnym momencie tu trzeba było wysyłać misjonarzy, którzy dopiero święcili kapłanów z ludu, to wszystko funkcjonowało bardzo, tak bym powiedział, lokalnie. Znaczy, jeżeli był proboszcz w Grabowie, tak, to jego następcą najprawdopodobniej został człowiek z Grabowa, ewentualnie z Grabowa Pustkowia, albo z jakiejś innej wsi wokół. I on się uczył u plebana. Uczył się na kapłana u plebana. Biskup rzeczywiście go wyświęcał, ale to mogło być jedno spotkanie z biskupem przed święceniami, a potem ten kapłan znów biskupa mógł nie widzieć, nie wiem, 20 lat nawet. I tak to funkcjonowało. Biorąc przy okazji pod uwagę to, że wielu biskupów w ogóle nie mieszkało w swoich diecezjach w średniowieczu, w związku też z czym ten problem nieznajomości biskup-kapłan był bardzo, bardzo mocny. W związku też z czym to, co sobie tam mówiono na synodach, to, co sobie tam mówiono na soborach nawet, takiego plebana w Grabowie, przepraszam, że mówię o tym Grabowie, ale już trzymam się jednego przykładu, mogło naprawdę nie interesować. On mógł żyć normalnie i często tak żył, z jakąś kobietą i mieć z nią dzieci. I co dziwne, mimo wielkiego sprzeciwu wszystkich tekstów prawnych, które mamy, na przykład z średniowiecza, no nie mamy jakichś takich informacji, że większość tych kar była respektowana. To znaczy, był problem, ale ci księża nie... Bo prawo mówiło nawet, że taki ksiądz, który trzyma kobietę przy sobie i ma z nią dzieci, mógłby zostać niewolnikiem. No ale praktycznie nikt nie zostawał, tak? Więc w jakiś sposób patrzono na to przez palce. I tak wyglądała moralność w tamtych czasach. I co najważniejsze, nie było to do końca gorszące dla ludzi, bo dziś dla nas byłoby straszne. Ale wtedy funkcjonowało to zupełnie inaczej. Aż do Soboru Trydenckiego, do którego jeszcze dojdziemy. Jeżeli chodzi o kwestie samych święceń, tutaj bardzo ważne, trzeba powiedzieć sobie, jak ten sakrament powstaje, kiedy istnieje. Jeżeli chodzi o te święcenia niższe, tak zwane, które wyniknęły tylko i wyłącznie z tradycji Kościoła i z pewnego formowania się kandydatów do kapłaństwa i było one związane głównie z obsługą ołtarza, czyli mówimy tutaj właśnie o tych subdiakonach, akolitach i tak dalej, to tu te święcenia, które dziś już tak nie są nazywane, funkcjonowały w ten sposób, że biskup dawał temu kandydatowi jakąś rzecz, która była przypisana do tego stanu, na przykład klucze, którymi miał otwierać i zamykać kościół, albo ampułki, którymi miał posługiwać przy kościele, albo świece, albo pismo, które miał czytać, tak jak lektorzy. Natomiast święcenia wyżej, czyli diakonat, prezbiterat, no i święcenia biskupie, miały zupełnie inny ryt. I ten ryt wywodził się z Pisma Świętego, czyli z nałożenia rąk. Nie było jednak to zawsze takie pewne. I na przykład dekret dla Ormian stwierdza, czyli dekret, który Kościół katolicki wystosował do Ormian, żeby przysposobili swoją liturgię do liturgii rzymskiej, jeżeli chcą z Rzymem być w jedności. Szóstym sakramentem są święcenia. Materią jest to, co się kandydatowi podaje, aby mu udzielić święceń. Prezbiterowi jest przekazywany przez dotknięcie kielich z winem i pateny z chlebem, diakonat przez podanie księgi Ewangelii, subdiakonat pustego kielicha przykryte pustą pateną. Podobnie przy innych święceniach, gdzie są wyznaczone rzeczy odnoszące się do danej służby. Czyli tak jakby tym sakramentem było to podanie. W momencie, gdy podajemy coś, następuje sakrament. Ale to jest jedyny dokument, który o tym mówi. Później Pius XII właśnie rozmawiając z tym dokumentem, jakby powiedzieć, odnosząc się do tego dokumentu, bo były pytania teologów co do tego dokumentu, mówi, że nie, to jest forma dodatkowa. A co jest formą sakramentu? Położenie rąk. Prawdziwe położenie rąk lub tak zwane moralne położenie rąk. Moralne to jest wtedy, kiedy biskup na przykład, nie wiem, ma chorobę skóry jakąś strasznie inwazyjną i żeby nie zarazić świeżego kapłana, go nie dotyka, tylko kładzie nad nim ręce i tak jakby go dotykał. To jest moralne położenie rąk, ale to są rzeczy, które się raczej nie zdarzają. Więc tak naprawdę chodzi o położenie rąk i w tym momencie podczas położenia rąk dochodzi do święceń kapłańskich lub diakonatu, czy też później święcenia biskupie, gdzie potrzeba trzech biskupów, aby biskup był wyświęcony prawnie. I to jest ten moment, w którym następuje sakrament. Oczywiście później, jak Państwo pójdą sobie na święcenia do katedry w tym roku, będzie podawanie właśnie tych rzeczy, będą namaszczenia, będzie modlitwa i tak dalej. Ale wystarczy ten gest nałożenia rąk, aby sakrament był ważny. Pisze między innymi o tym, Grzegorz IX w 1232 roku do biskupa Szwecji. Przy święceniach kapłanów i diakonów stosuje się dla nich włożenie rąk przez fizyczne dotknięcie według obrzędu zarządzonego przez apostoła. Gdyby to pominięto, nie jest konieczne, bo od razu święcenia powtórzono, ale w czasie najbliższych udzielania święceń trzeba starannie uzupełnić to, co zostało przez omyłkę pominięte. Zdarzały się takie sytuacje, tak? Ponieważ Kościół zawsze twierdził, że się coś może zdarzyć, dlatego rozważano to, czy rzeczywiście tak było, czy nie było, tak jak Państwu mówiłem przy sakramencie chrztu, czy to była woda, czy woda od ogórków, tak? Takie rzeczy człowiek się zastanawia, żeby mieć pewność, czy to, co zrobił, rzeczywiście zaistniało, ponieważ sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski i musi być coś widzialne. To wymaga nasza natura, żebyśmy widzieli, że coś się stało. Bardzo ważny jest dokument z V wieku, który pochodzi z Galii, ułożony był podczas V wieku, czyli to pewne tradycje, które w V wieku w kościelach galijskich, czyli francuskich, funkcjonowały, zostały zebrane i tam, to był tak jak mówię, około 534 roku i te statuty są tak naprawdę pewnym opisem święceń, który funkcjonuje do dzisiaj. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli przypatrzymy się temu wszystkiemu, to widzimy dzisiejsze święcenia. Kiedy święci się biskupa, niech dwóch biskupów weźmie księgę Ewangelii i trzyma ją na głowie kandydata. Jeden z nich udziela mu święcenia, a wszyscy inni obecni biskupi niech ręką dotykają jego głowy. Kiedy święci się kapłana, podczas gdy biskup udziela mu święceń i trzyma ręce na jego głowie, niech wszyscy obecni kapłani trzymają ręce przy ręce biskupa nad głową kandydata. Kiedy święci się diakona, niech biskup sam, który go święci, włoży ręce na jego głowę, ponieważ święcenia jego nie zmierzają do kapłaństwa, ale do służby ołtarza. Kiedy święci się subdiakona, ponieważ nie nakłada mu się rąk, niech mu biskup poda pustą patenę i pusty kielich, a archidiakon niech mu poda ampułkę, miednicę i ręczniczek. I tak to wygląda w sumie do dzisiaj. Jeżeli byśmy kiedykolwiek widzieli święcenia biskupa, to właśnie w ten sposób się to robi. Bierze się tą księgę nad jego głową i się go w ten sposób święci. Czyli to są, proszę Państwa, dokumenty z V wieku naszej ery i tak naprawdę do dziś, to jest 1500 lat, funkcjonuje to bardzo podobnie. Można zadać sobie pytanie, takie szybkie, teoretyczne, czy jest możliwe, aby święcenia były dokonane w jakiś inny sposób? Otóż tak. Po pierwsze, mamy sytuację, to są oczywiście zawsze sytuacje bardzo indywidualne, z czasów II wojny światowej. Czyli święcenia gdzieś na Filipinach bodajże, dwóch kapłanów wyświęciło kapłana, ponieważ było ich tylko dwóch. Wojna dookoła się toczyła i byli przekonani, że mogą zginąć i ponoć rzeczywiście zginęli i że ich wspólnota zostanie bez księdza. I wyświęcili jednego mężczyznę, czyli dwóch kapłanów wyświęciło kapłana, co jest teologicznie niedopuszczalne. Kanonicznie jest niedopuszczalne, ale po wojnie, gdy poszła informacja do stolicy apostolskiej, czy święcenia są ważne, stolica apostolska stwierdziła, że są ważne, ale kandydat ma się zjawić u biskupa, aby ten właśnie położył ręce jeszcze raz na niego, aby te święcenia uzupełnić. I były ważne, tak? Dwóch księży wyświęciło księdza. Rzecz, która jest niedopuszczalna absolutnie, na przykład w Polsce w tej chwili. Czy jest też możliwe, aby człowiek, który nie żyje według celibatu, mógłby zostać księdzem? Otóż tak jak mówiłem, już przy subdiakonacie kandydat przysięgał celibat. Czy jest taka możliwość? Tak jest. W czasie choćby czasów komunizmu w Czechach byli święceni księża, którzy normalnie prowadzili życie rodzinne, mieli żony, dzieci i z tego co wiem, to te dzieci też mieli później, czyli już po wstąpieniu do kapłaństwa także mieli dzieci, tylko w jakiś sposób nie współżyli z żonami przed odprawianiem mszy świętej, tak troszeczkę na wzór kapłanów prawosławnych. I po tym jak komunizm upadł, też zostało wystosowane do stolicy apostolskiej zapytanie, czy ich święcenia są ważne i Kościół uznał, że są ważne. Tak samo niektórzy księża w Albanii dokładnie podobną sytuację przyjęli. Więc w sytuacjach krytycznych to jakby powiedzieć, przepisy prawne są przepisami prawnymi, a życie jest życiem, tak? I przy sytuacjach krytycznych mogą się stać rzeczy zupełnie niespodziewane, bo Duch Święty wie, gdzie chce i robi, co chce. Natomiast oczywiście to całe prawo kościelne, które funkcjonowało, było po to, żeby w sytuacjach normalnych, a staramy się jednak, żeby nasze życie było normalne, wszystko szło jakimś pewnym ustalonym trybem. Oczywiście najbardziej w kapłaństwo uderzył Luter, który twierdził, że kapłaństwo to jest wymysł Kościoła, że pierwsi kapłani to byli tylko i wyłącznie ci starsi w zborach, to byli tylko tacy, można powiedzieć, zarządcy, czyli gdy się Kościół spotykał, oni wszyscy składali Bogu ofiarę, wszyscy się modlili, bo przecież wszyscy są ludem kapłańskim, co tak naprawdę jest prawdą. I ten, który był kapłanem, tak, który był prezbiterem, był tylko i wyłącznie po to, żeby ta społeczność jakoś mogła funkcjonować. No i to zostało wzięte pod uwagę podczas Soboru Trydenckiego. I Sobór Trydencki bardzo mocno przeciwstawił się tym herezjom Lutra. Nikt zatem nie powinien wątpić, że święcenia są prawdziwie i właściwie jednym z siedmiu sakramentów Kościoła Świętego. Mówi o tym Sobór Trydencki. A jeśli ktoś twierdzi, że wszyscy bez różnicy chrześcijanie są obdarzeni równą między sobą władzą duchową, ten zdaje się nic innego nie czynić, jak wprowadzać nieład w hierarchii kościelnej, która jest jako uporządkowany szyk bojowy. To, co Państwu mówiłem o tych oficerach, tak? To jest pewna formuła tego uporządkowanego szyku bojowego, która jest tak naprawdę formułą tego, co święty Paweł pisze o ciele Chrystusa. No nie, słuch nie jest powonieniem, tak? Ręka nie jest nogą, głowa nie jest brzuchem. Pewne funkcje w kościele funkcjonują po to, żeby ten kościół mógł funkcjonować dobrze, żeby mógł się rozwijać, żeby mógł trwać. I to nie jest wbrew zamysłu Bożemu, tylko wręcz przeciwnie, właśnie jest w ramach zamysłu. Tak jak Chrystus ustanowił apostołów, a ci dopiero ustanawiali prezbiterów i tak dalej, i tak dalej. Kościół też bardzo mocno sprzeciwił się tej myśli, że to gmina ma wybierać sobie prezbitera, ma wybierać sobie biskupa. I tak rzeczywiście na początku gdzieś było, że jakby powiedzieć apostołom przedstawiała kandydatów gmina. I tak troszeczkę jest do dzisiaj, bo proszę zwrócić uwagę, że przed święceniami idzie informacja do całego kościoła lokalnego, że taki i taki będzie święcony. Jeżeli ktoś wie na temat jego, że nie może być święcony, to ma to powiedzieć. To jest troszeczkę jak z zapowiedziami przedślubnymi. Dokładnie identyczna historia. Oni są z was wzięci, tak? Ci kandydaci na kapłanów. Dlatego jeżeli coś wiecie, musicie to powiedzieć. Ale nie jest tak, że przyjdzie grupa wiernych, postawi jakiegoś pana X i powie, ten ma być naszym biskupem i tak ma być i koniec. Albo że władza narzuca, kto ma biskupem zostać. A wiemy dobrze, że władza PRL-u narzuciła kilka kandydatur na biskupa. Ponadto naucza Święty Sobór, że do wyświęcenia biskupów, kapłanów i duchownych innych stopni nie jest wymagana zgoda, upoważnienie czy zaproszenie ze strony ludu, władzy świeckiej lub urzędów, jak gdyby bez nich święcenia nie miały wartości. To również stwierdził Sobór, gdyż widział, co się dzieje. Wtedy w Rzeszy książęta, którzy byli wyniesieni przez Lutra do jakiegoś apogeum mistycznego, ponieważ on, niszcząc Kościół, musiał coś wymyśleć na to miejsce, dlatego stwierdził, że książęta Rzeszy to jest lud wybrany i oni mają decydować, kto jak myśli, kto jak rządzi. I im to zostało do Hitlera, tak? Że ktoś jest nad nimi i decyduje, jak mają myśleć, co mają robić i co jest dobre, co jest złe. To Luter właśnie w ten sposób to mówił o książętach Rzeszy i Kościół widział, że to nie jest prawda. Czyli jak przychodzi książę, Saksonii mówi, ten ma być biskupem, to Kościół mówi, sorry Julek, ale nie, my tego człowieka nie widzimy na biskupa. To nie jest dobry pomysł. Oczywiście w ramach konkordatu czasami władze mają prawo powiedzieć weto, tak? Nie ten, bo na przykład był, nie wiem, złodziejem i my o tym wiemy. Ale to cały czas jest ta sama forma sprzeciwu, o którym mówiłem na początku. Jeżeli święcony będzie jakiś kapłan, a ktoś wie, że na przykład ma kobietę i trójkę dzieci z boku, to powinien to powiedzieć. I w ten sam sposób państwo robi, tak? Jeżeli coś wie, że kapłan, coś jest z nim nie tak, powinien to powiedzieć. Wiemy dobrze, że świętej pamięci Lech Kaczyński zablokował święcenia jednego biskupa i dzięki temu Kazimierz Nycz jest biskupem Warszawy, a nie ten, który miał tym biskupem zostać. Ale też nie dlatego, że go nie lubił, tylko dlatego, że były podejrzenia, że współpracował z służbą wywiadu PRL, tak? Czy współpracował, czy nie, to już jest inna historia. Jeżeli chodzi o kwestię tych sakramentów, bardzo ważne są te kanony, jeżeli chodzi o sakrament kapłaństwa. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma w Nowym Przymierzu kapłaństwa widzialnego i zewnętrznego, albo że nie ma jakiejś władzy konsekrowania i ofiarowania prawdziwego ciała i krwi Pana oraz odpuszczania i zatrzymywania grzechów, lecz jest jedynie funkcja i sam tylko urząd głoszenia Ewangelii, albo że ci, co nie przepowiadają, nie są wcale kapłanami, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Jeśli ktoś twierdzi, że biskupi wybrani powagą biskupa rzymskiego nie są prawymi i prawdziwymi biskupami, lecz są nimi z wymysłu ludzkiego, niech będzie wyklęty. To takie najważniejsze rzeczy, które mówił Sobór Trydencki. Ale Sobór Trydencki zmienił jeszcze coś. Poza tymi prawnymi rzeczami, poza obroną stanu kapłańskiego, on zrobił coś jeszcze. I to jest rzecz niesamowita. Mówimy oczywiście o celibacie, ale nie tylko o celibacie. Mówimy o wszystkim, co tyczy rozwoju i przygotowania do kapłaństwa. Wprowadził seminaria. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, wcześniej kapłan uczył się u plebana. Jeśli ten pleban był idiotą, a to się mogło zdarzyć, to ten jego następca też raczej nie świecił intelektem i nie miał dość dobrej wiedzy. Nie był w stanie oprzeć się heretykom na przykład, którzy mu mówili, że źle wierzy w Chrystusa. Dla niego te nowinki były pewnym niebezpieczeństwem. On nie był na to gotowy. On umiał odprawiać mszę. Chwała Bogu, jak umiał odprawiać mszę i mówić po łacinie, bo to też się nie zawsze zdarzało. I wielu biskupów, także w Polsce, narzekało na tym, że prezbiterzy z ich diecezji nie znają łaciny. Ale nie, że nie znają łaciny, że nie umieją w niej mówić, tylko nie umieją w niej odprawiać mszy. Te msze nie wiadomo, czy do końca były ważne. Pewnie było ważne, bo Kościół ma taką zasadę, że wiara Kościoła dopełnia to, co nie z własnej winy robimy błędnie, albo też przez przypadek robimy błędnie, ale oni nie znali łaciny, tak? I tego języka, który był niezbędny do sprawowania mszy świętej. Tak jak mówię, były te problemy z kobietami, które żyły na parafiach. O tym świetnie pisze biskup Ryś. Jest taka jego książka, Jeden Święty Powszechny Apostolski, spotkania z historią Kościoła. Bardzo dobra, polecam. I on tam ma cały rozdział właśnie dotyczący kapłaństwa polskiego w średniowieczu i tych problemów, które wynikały z tych spraw związanych właśnie choćby z seksualnością. Wprawdzie podaje, że ten odsetek księży, którzy odchodzili ze względu na złamanie celibatu, nie jest jakimś problemem częstym. Ale wielu też odchodziło właśnie ze względu na to, że postanawiało porzucić stan kapłański dla jakiejś kobiety. Było dużo przykładów takich rodów szlacheckich. I to było w miarę zrozumiałe, ponieważ kiedy na przykład drugi syn zostawał nawet kanonikiem, tak, albo kimś wysokim, ale nagle jego starszy brat umierał i on zostawał jedynym dziedzicem, to od razu występował ze stanu kapłańskiego, brał sobie kobietę i starał się przedłużyć ród. I to była rzecz normalna. Oczywiście czasami musiał oddać beneficja, którymi zarządzał, czasami musiał oddać pieniądze, które wcześniej na tym zarobił, ale nikt nie był tym jakoś mega zgorszony, tak? Zgorszenie oczywiście było wtedy, kiedy ktoś prowadził podwójne życie, ale też do pewnego stopnia. Natomiast Sobór Trydencki wprowadził seminaria i od tej pory ci wszyscy, którzy mieszkali po tych mniejszych miejscowościach, uczyli się u plebanów, szli do seminarium, gdzie elita kapłańska, nie boję się używać tego słowa, bo tak to jest w założeniu, elita kapłańska ma kształcić przyszłych kapłanów. Wtedy zaczął się obowiązkowy celibat, który nie był już tylko teorią, tylko stawał się praktyką Kościoła zachodniego. Wtedy kapłani musieli uczyć się teologii, prawa kanonicznego, łaciny, filozofii, a na przykład w czasie PRL-u marksizmu, tak? Bo kiedyś było takie przysłowie wśród historyków. Jeżeli masz pytanie o marksizm, idź do proboszcza. On na pewno lepiej wie niż ci, którzy marksizm wykładają na uniwersytetach, bo to byli najlepsi znawcy od marksizmu i komunizmu, tak? Bo musieli wiedzieć, z czym walczą. Wtedy to się zmieniło. 500 lat temu. No niecałe 500 lat temu. I seminaria trwają do dzisiaj. I dziś nikt nie zostanie księdzem, bo tam gdzieś się uczył u proboszcza. Tylko musi iść do seminarium. Tu jest proces weryfikacji, czy ten człowiek się nadaje, czy rzeczywiście spełni pewne wymagania moralne, czy będzie w stanie żyć w czystości, czy będzie w stanie dobrze głosić. Co ciekawe, proszę Państwa, co do głoszenia Ewangelii, bo my oczywiście potrzebujemy tego słowo żywe, ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą, dla której był wyświęcany kapłan, to była Eucharystia. Jak ja prowadziłem badania sam przy mojej pracy magisterskiej, uczyłem się o XIX-wiecznym kościele w Polsce, to zaskoczyło mnie to, gdy czytałem o kapłanach, tutaj akurat czytałem o kapucynach, że oni po święceniach kapłańskich mogli tylko odprawiać mszę. Nic więcej. Dopiero na przykład po roku dostawali zgody, żeby mówić kazanie. Wcześniej nie mogli. Zwyczaj, że na prymicji kazanie mówi gość, nie wziął się znikąd. Nie wziął się z tego, że to jest taki młody ksiądz i on się źle czuje. Nie, to dzisiaj to jest oczywiście forma zwyczajowa. Dużo młodych księży mówi same kazanie. Bardzo dobrze. Wtedy była potrzebna to zgoda, ale tą zgodę dostawało się dopiero po jakimś czasie. Jeżeli chodzi o kwestię spowiedzi, kapłan po święceniach mógł spowiadać mężczyzn dorosłych w XIX wieku w Polsce. Potem dostawał zgodę, żeby spowiadać dorosłe kobiety, potem dzieci płci męskiej, potem dzieci płci żeńskiej, a na samym końcu siostry zakonne. Siostry zakonne klauzurowe. To można było spowiadać już dzieci wszystkich po kolei, a sióstr zakonnych cały czas nie, ponieważ one miały potrzebę specjalnego przewodnictwa. Czyli tak naprawdę kapłan był w pewien sposób ograniczony. To, co dzisiaj kapłan robi, wyświęcą go, on 5 minut później może iść do konfesjonału. Oczywiście jest impreza i tak dalej, więc nie idzie, ale może. Wtedy nie. Najważniejsza była Eucharystia. To był sakrament, który trzymał Kościół przy życiu i dla tego sakramentu byli ustanawiani kapłani. Proszę Państwa, w tym roku także święcenia kapłańskie przed nami. W tym roku również, prywaty trochę teraz rzucę, mój brat Bartek Pawlik, pochodzący z parafii świętego Gotarda, będzie miał święcenia prezbiteratu 9 czerwca w Chorwacji, ponieważ mój brat mieszka w Chorwacji i tam jest w seminarium Redemptoris Mater w miejscowości Pula. I teraz tak, co my, świeccy, powinniśmy robić z tymi kapłanami, skoro Sobór Trydencki mówi jasno, nie potrzeba naszej zgody, żeby ich wyświęcać, to czy my mamy tylko i wyłącznie rzucać im kłody pod nogi, albo, co jest chyba jeszcze gorsze, głosić peany na ich cześć? Raczej nie. Powinniśmy od nich wymagać, ale też się za nich modlić. I tak naprawdę uważam, że wielkim darem są te grupy modlitewne, które modlą się za jednego kapłana. Jest tutaj całe duszpasterstwo z tym związane w naszej diecezji. Wszyscy święci tak naprawdę, których znam, ale także ci, którzy chyba będą święci, jak patrzę na ich życie, mówią o miłości do kapłanów, która głównie uwidacznia się tym, że się za nich modlą. Często niestety kapłani nie chcą słuchać świeckich. Miałem znajomego kapłana, mój rocznik, który już nie jest kapłanem. Nie chciał słuchać świeckich. Kiedyś mi to wprost powiedział, nie po to zostałem księdzem, żeby mi świecki mówił, co ma robić. Już nie jest księdzem. Jest wielu księży, którzy odchodzi, bo nie daje sobie rady, bo się wstydzi, bo to słabi ludzie. Ale ja też jestem słabym człowiekiem i wielu dookoła jest słabych ludzi. Dlatego też prosiłbym Państwa wszystkich o modlitwę za nich. Wielu świętych mówiło, że modli się za kapłanów. I Chrystus też prosił o to, żeby modlić się za kapłanów. Głównie dlatego, że to naprawdę są oficerowie i ich demon nie oszczędza. Kapłanom zaś życzę, żeby nie bali się mówić o swoich kryzysach i najlepiej mieli jakąś wspólnotę, która za nich się będzie modlić, w której można powiedzieć o kryzysach. Ostatnia rzecz, prywatna zupełnie, całkowicie. Znam świetnego jezuitę, nie z Kalisza, więc może to nie będzie, Państwo go nie znają, który we Wrocławiu mieszkał, jak ja mieszkałem we Wrocławiu. Opowiadał historię, że, bo jest alkoholikiem, opowiadał historię, że przewrócił się przy ołtarzu. No już był tak pijany, nie, że odprawiał mszę i po prostu się przewrócił. I wtedy bracia mu powiedzieli, że musi coś ze sobą zrobić, a on stwierdził, że po prostu odejdzie z kapłaństwa. No bo co ma ze sobą zrobić? I tego dnia przyszło do niego dwóch wariatów i mówią, proszę księdza, my byśmy chcieli, żeby ksiądz przyszedł do naszej wspólnoty i odprawiał nam mszę. A on mówi, ale wiecie, no chyba nie widzieliście, co się stało. Taki skandal. Oni, nie, my wiemy, co się dzieje. Ksiądz jest alkoholikiem, nam to nie przeszkadza. Niech ksiądz do nas przyjdzie. I on poszedł. I w tej wspólnocie modlili się za niego, pomagali mu. On wyszedł z tego alkoholizmu. Służy, mam nadzieję, do dzisiaj. Dawno go nie widziałem, ma na imię Wacław. Wspaniały ksiądz. To jest taki ksiądz, o którym jak ja wspominam, myślę o pokornym kapłanie, to myślę o nim. Cudowny człowiek. Modlę się za niego, pozdrawiam go bardzo serdecznie. Nie bać się wiernych. Nie bać się wiernych, bo my się za was też chcemy modlić. I będę się modlił za was podczas tych święceń. Proszę też wszystkich o to, żeby 9 czerwca modlić się za mojego brata, bo wtedy on będzie przyjmował święcenia kapłańskie. Do usłyszenia za miesiąc. Będzie to nasze ostatnie spotkanie w tym roku i powiemy sobie o Eucharystii. Mam nadzieję, że Państwu będzie się podobać. Do usłyszenia.